Ja dzisiaj chcę podzielić się słowem, między innymi w tym zakresie, iż Pan jakby objawił, Bóg uświadomił nas, mnie, do tego, że trzeba myśleć i spojrzeć na kolejne pokolenie. Ja mam już 50 lat, skończyłem, także 50 mi brakuje jeszcze do setki, a 70 do 120, do wieku Mojżesza. Jak Bóg da żyć tyle, to chwała Bogu. Ale mam tą świadomość, że mam odpowiedzialność, aby umożliwić Bogu i z Bogiem wzbudzić pokolenie przywódców, którzy będą dalej nieść Ewangelię. Żeby nie było tak, że pokolenie nasze, tych osób starszych, umrze i po prostu nie ma komu służyć Bogu i służba Boża nie może być prowadzona i przez to nie jest wypełniona wola Pana. I jak Bóg patrzy na przywódców? Dla nas to słowo jest, dla Polaków, bo to jest naród, który jest szczególnym narodem w ogóle, wobec wszystkich nacji. I ja myślę, że jeżeli Bóg ujarzmi ten naród, to ja wam powiem, cały świat jest otwarty. Halo? To znaczy naród, jeżeli ujarzmi mnie, jeżeli ja się dam ujarzmić, to gdzie my pójdziemy? A więc Bóg i człowiek tutaj na ziemi, oni ciągle szukają przywódców do różnych dziedzin chrześcijaństwa. I Pan Bóg objawia się w Biblii jako ten, który poszukuje określonego typu człowieka. My mówimy naród, mówimy grupy, kościół, ale wiedzmy, że Bóg oprócz tego, że jest Bogiem narodów, to jest Bogiem jednostki. I Bóg szuka człowieka. Nie ludzi, ale człowieka. Nie grupy, ale jednostki. W Księdze Samuela, pierwszej Księdze Samuela, w rozdziale 13 i 14 wersecie, szukamy, jak Bóg przemówił przez proroka Samuela. Pan wyszukał sobie męża według swego serca. Można to wyświetlić, 13 rozdział Samuela, 14 werset. A więc Bóg wyszukał sobie męża według swojego serca. I to również pokazuje, że On szuka i obecnie. W jednej z ksiąg Starego Testamentu czytamy, że oczy Boga przepatrują cały świat i szukają pewnej kategorii osób, jakich, które całym sercem są przy Bogu. Którzy szukają Go i są całym sercem przy Bogu. Dalej w Księdze Ezechiela, w 22 rozdziale, 30 wersecie, kiedy Duch Boży dał słowo Ezechielowi i on mówił do Izraela, mówił o tym, jaka jest sytuacja w Izraelu. Izrael, wtedy sądy już przychodziły, narody go podbijały. I czytamy, że Bóg, jest napisane, wśród nich szukał nawet nie ludzi, tylko szukał męża, który by potrafił znieść mur i stanąć przed moim obliczem w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Ktoś kiedyś powiedział, i słyszałem taką historię, że jeżeli ty wołasz o pomoc wśród dużych ludzi, to ludzie będą patrzeć i przejdą obok i nikt się nie ruszy. Dlaczego? Bo każdy jest człowiek, jest tak skonstruowany, że on reaguje, kiedy go zawołasz. Zobaczcie, Jezus w Ewangelii Jana mówi, że jest pasterzem i owce zna po imieniu i te owce idą. A więc kiedy ty jesteś w potrzebie i wołasz i skierujesz się do konkretnej osoby, pomóż mi, to wtedy to wywołuje określoną reakcję drugiej osoby. Albo pomoże, albo nie pomoże, ale ona jest skonkretyzowana. I tak samo Bóg szuka człowieka. Szukałem, by stanąć przed moim obliczem. Historia Izraela, historia Kościoła, ona pokazuje, że w momencie, gdy Bóg znajduje człowieka, gdy Bóg znajduje męża czy niewiastę, który będzie odpowiadał duchowo jego wymaganiom i przede wszystkim będzie gotów zapłacić cenę uczniostwa, pomimo wielu niedociągnięć, pomimo wielu ułomności, wtedy tego człowieka użyje. Wyobraźcie sobie, jeżeli ty byś chciał przyjąć się do pracy, do jakiegoś, do powiedzmy, do telewizji jako speaker, który, albo jako ten, który będzie mówił o prognozie pogody, a będziesz miał problem z mową, jaki miał Mojżesz, to chcę się siebie zapytać na wstępie, jaka byłaby reakcja pracodawcy? Przyjęliby go czy nie? No bo trzeba mówić, i nie mógłbyś powiedzieć. A Bóg znalazł człowieka z ułomnością wymowy. Tak? I dlaczego jego wziął? A był człowiek, był jego brat, który był bieglejszy w mowie, Aaron. Ale do zadania wyznaczył Mojżesza. Dlatego, że Mojżesz odpowiadał jego wymaganiom. I jeżeli człowiek takiego człowieka, jeżeli Bóg takiego człowieka wyszuka, on go używa. I takimi ludźmi był Mojżesz, takimi ludźmi był Gedeon, takim człowiekiem był Dawid. Przecież tak naprawdę Dawid był przez wszystkich odrzucony. Nikt nie brał go pod uwagę. Prorok go nie brał pod uwagę, bo przyszedł, szuka, o, to pewnie ten najstarszy, pierworodny, będzie wysoki, piękny, ładny, zbudowany, przystojny. A Bóg mówi, to nie jestem. I Pan mówi, ja nie patrzę, jak patrzy człowiek. Wszyscy przeszli, to była wielodzietna rodzina. Czy to są już wszyscy? Ojciec za bardzo nie powiedział, oj, wiesz, zapomniałem tego, bo on będzie... Wiesz, jest jeszcze tam Dawid, ale on pasie. Czyli po prostu ojciec go nawet nie brał pod uwagę. To mówi, przywołaj go. I wybrał Bóg tego człowieka, młodego człowieka. I pamiętamy, kiedy Dawid trafił na pole bitwy, to nikt nie brał pod uwagę, po coś ty tu w ogóle przyszedł, pędraku. Po coś ty tu przyszedł. A Dawid mówi, a co to będzie się tam działo, jak ja wygram? Co to się będzie działo? A mówi, idź do ojca, idź tam paść te owce. I on nie będzie spojrzał do drugiego. A co to się będzie działo z tym, który wygra? A jeżeli wygra, jeżeli go pokona, to będzie zięciem królewskim. To będzie jego dom zwolniony z podatków. To ja pójdę. I doszło to do Saula. I go wezwał. I Saul, jak go zobaczył, synu, ty nie możesz iść. Raz, że ty jesteś młody, a po drugie, ty jesteś niewprawny w boju. Tamty to jest już od samego urodzenia rycerz. A Dawid mówi mu swoje CV, przedłożył. Królu, ja jak zabrał niedźwiedź, wiecie, może Saul tak patrzył na niego jak bajki, coż on to gada, pewnie mu matka z ojcem bajki Andersena wyczytała. Jak to owca złapana była do niedźwiedzia. Rysuje mu obraz niedźwiedzia. Uwierzcie mi, że gdyby z nim Boga nie było, to Saul by go nie posłał. Bo on by pomyślał, że on dopiero co przyszedł z domu, się może źle wyspał i coś mu się przyśniło, że owce, mógł zabrać owce niedźwiedziowi, który waży powiedzmy 700-800 kilo. No o czym on mówi? Dalej i Dawid mu jeszcze podkręca śrubę. A ja mówię, jak lew przyszedł, to jak go złapałem za grzywę, jak go zacząłem miotać w lewo, w prawo, to mówi, a spuścił. I mówi, kim jest Goliat? I wiecie, musiał być Bóg z nim. I to przekonało Saula. I Saul mówi, dobra, to dajcie mu ten zbroję. Ja to tak jak myślę o tym fragmencie, to mi się tak nieraz takie mam obrazy, jak pokazuję tych młodych powstańców z powstania warszawskiego. Takie, hej, chłopcy, bagnet na broń, 5-6 lat i taki rondel mu taki po niemiecki kładą, że ten, prawie że ten kask mu tak go wpija w to ziemię i on idzie i przynosi meldunki. I tak samo Dawid wyglądał. I tam chodził gdzieś, wiecie, ten pewnie ta zbroja to już go tam brała tak do ziemi. I mówi, nie, ja nie pójdę z tym, pójdę z kamieniami. To wyobraźcie sobie, i Dawid poszedł. Bóg wybrał takiego człowieka i pokonał Goliata. Bóg wybrał ludzi współczesnych, Marcina Lutra, wybrał Kalwina, którzy nie lękali się i którzy jakby odwrócili wiek życia Europy. Wybrał wielu misjonarzy, którzy poszli i zanieśli Ewangelię Boga. I dlatego też Kościół wymaga właśnie takiego rodzaju ludzi. Takiego rodzaju przywódców, którzy wzniosą się nad to, co jest ludzkie. którzy nie będą chodzić w takim ludzkiej sile, w ludzkich zdolnościach, ale będą chodzić w mocy Bożej. I musimy wiedzieć, że odpowiedzią Boga na potrzebę narodów, na potrzebę chwili jest zawsze przywódca. Tak było w historii Izraela, kiedy Bóg wzbudził Mojżesza i nakazał mu pójść. W tej jego słabości wiemy, że Mojżesz się wypierał, ale Pan go posłał i on wyprowadził. I my mamy wielki obowiązek. Przede wszystkim musimy spełnić swój obowiązek. Na mnie jest ogromny obowiązek, aby jaki obowiązek wobec nowych pokoleń, aby Bóg wyszukać potencjalnych przywódców. I o czym ty mówisz? Tak. Jeśli Pan nie przyjdzie, nawet jeżeli by nie przyszedł, to musi być następne pokolenie, które będzie dalej prowadziło Ewangelię. Nie, które zejdzie niżej, aniżeli poziom, do którego my żeśmy weszli, ale z tego poziomu ono jeszcze pójdzie wyżej. Rozumiecie? Bo jest bardzo łatwo zejść i potem trzeba znów pokoleń, żeby doszło do pewnego stanu. Ale my chcemy, żeby nawet jeżeli dojdziemy do tego poziomu, to żeby następne pokolenia weszło jeszcze wyżej, bazując na tym, do czego my doszliśmy. I dlatego Pan chce wzbudzić takie przywództwo. On chce zaszczepić to w naszych sercach. I takie przywództwo, ono musi mieć pewne określone cechy. I tutaj my musimy się też rozprawić z czymś bardzo zasadniczym, gdyż to wynika z takiej niekiedy i pychy, że my nie chcemy przyjąć tego, co Bóg do nas oferuje, a przeciwko temu może być strach, być wzbudzony diabelski. My musimy zaakceptować ten fakt, że ja i ty jesteś wybrany przez samego Boga. Ty i ja. Przez samego Boga. Abyś liderował w tym miejscu, gdzie jesteś. Kiedyś jest taka, chciałbym odczytać ten dialog, który miał pewien człowiek, którego na imię brzmi święty Franciszek. On już nie żyje. I on miał ogromny wpływ w pewnym wieku na oblicze Kościoła rzymskokatolickiego. Ja kiedy byłem na studiach w Lublinie, to oglądałem film. I ten film pamiętam do dziś dnia. Kiedy on został powołany przez Boga i postanowił pójść za Bogiem. Poszedł z jakimś przyjacielem nad rzekę, płynąca rzeka, wszedł w tę rzekę i zanurzył się w wodzie, przyjmując chrzest przez zanurzenie. I pamiętam, że wtedy zaczął działać i była wielka opozycja ze strony różnych przywódców religijnych, ale to, co on robił, dotykało ludzi i tam był ten papież, który siedział i jedni go oskarżali, tego Franciszka, a on stał w pokorze i słuchając tego, uniżony. I różne argumenty, zarzuty jemu stawiano, bo to burzyło ówczesny porządek. I tam jest taka scena, kiedy ten papież i słucha tego, patrzy na niego i w pewnym momencie tak jakby tym swoim sygnetem, i tam takie na filmie, że ten sygnet świeci i wyciągnął sygnet, jakby dał przychylność, i obronił tego Franciszka. A żeby on dalej istniał, żeby on dalej pracował. I przez to wykonali dzieło i to jest w ogóle innego rodzaju zakon w Kościele Rzymskim. Oni są bardzo ludźmi, którzy idą pierwotnie z Ewangelią, ażeby wypełniać wobec ludzi. I on był przywódcą. Jest dialog jego z pewnym misjonarzem, z pewnym zakonnikiem i ten zakonnik do niego tak powiedział. Ja chciałem to przeczytać. Kiedyś przy jakiejś okazji brat Massen, patrząc poważnie na Franciszka, zaczął wciąż powtarzać: dlaczego ty? Dlaczego ty? Chcąc jakby z niego zadrwić. Co ty mówisz? Wykrzyknął w końcu Franciszek. Chcę powiedzieć, że każdy, który cię naśladuje, każdy chce cię widzieć, słyszeć, być ci posłusznym, a ty przy tym wszystkim ani nie jesteś piękny, ani wykształcony, ani nie pochodzisz ze szlachetnego rodu. Skąd się to bierze? że cały świat Ciebie właśnie chce naśladować. Franciszek, usłyszawszy te słowa, bardzo się ucieszył, zniósł swe oczy do nieba i po długiej chwili zamyślenia skłonił kolana i zaczął wielbić Boga z nadzwyczajną gorliwością. Potem zwrócił się do brata Maseo. Chcesz wiedzieć, dlaczego tak jest? Ponieważ chciało tego oko Najwyższego. On wciąż przypatruje się dobrym i złym. I gdy jego najświętsze oko nie zobaczyło wśród grzeszników kogoś mniejszego, podlejszego i grzeszniejszego ode mnie, wtedy wybrał mnie, abym dokonał wielkiego dzieła, które rozpoczął Bóg. Wybrał mnie, bo nie znalazł kogoś bardziej niegodnego, bo chciał zawstydzić to, co szlachetne i wielkie, wszelką moc, piękną i mądrość tego świata. Ja myślę, że z tego się można dużo nauczyć. A więc to powołanie Boże czyni, to Bóg czyni, że On wybrał Ciebie i mnie. I drodzy, my to stosujemy od dłuższego już czasu i wiecie o tym, zanim to przejdę, to chcę podać taki przykład, który akurat ja tym przykładem to dzieliła się moja żona, ale jest bardzo adekwatny do tego, co chcę powiedzieć. Jeżeli my mamy dom i ten dom jest naszą własnością i w tym domie mieszkają ludzie, mieszka Twoja rodzina i jeżeli by w tym domu tępnęła instalacja wodociągowa i wlewa się woda, albo na skutek zwarcia instalacji elektrycznej zaczęłoby się palić, to Ty jako właściciel tego domu powiedz mi, jaką miałbyś reakcję. Powiedzcie mi. Aleluja. Co? Co byście robili? Ratowalibyście. Tak, wylewacie wodę, zakręcacie kran. Słucham? Odłączamy prąd. Wzywam straż pożarną, wzywam hydraulika, albo straż, która wypompuje wodę. A więc robimy wszystko, żeby ocalić, zminimalizować straty. Ale jeżeli jesteś tylko lokatorem, jak ci się zechce, to wezmę. A mogę będę tylko patrzeć, wiesz, to może tutaj trzeba, może tutaj trzeba, może tutaj trzeba. Ty nie będziesz tym zainteresowany, bo to nie jest twoje. Rozumiecie? A więc jeżeli my jesteśmy mieszkańcem takiego domu, wtedy my dbamy o to i wszystko to, co dotyczy tego miejsca, dotyczy mnie, bo to jest moje. I czy jest to zrozumiałe? I teraz przekładając to na sprawy duchowe, to miejsce jest domem Bożym. Jest duchowym domem. A więc jeżeli ty jesteś częścią tego domu, to ty będziesz zainteresowany i będziesz robił wszystko, ażeby ten dom się Boży rozwijał. Czy to jest zrozumiałe? Ale ja wam powiem, doświadczenie wskazuje, że i tu i w innych miejscach, że jeżeli ty nie jesteś częścią tego domu, tylko przychodzisz tak jak do restauracji, że przyjdę, kelner, halo, dwa schabowe i seta i galareta. Jeżeli i wtedy zapłacisz, dam jeszcze mu 10 groszy na piwku. Ale mu dałem. I wyjdziesz, zostawiasz. Ty nie jesteś gospodarzem tego, tylko jesteś klientem. Jesteś tym konsumentem. I my możemy spotkać postawy konsumpcji, że ja przyjdę, aby zjeść, a więc wezmę wszystko, co mi ten dom oferuje. Co kelnerzy tutaj, ten zaśpiewa, ten modli się, ten da to, ta ogłosi to, ten otworzy to pomieszczenie, ten odpowi to pomieszczenie, z tego wezmę i za rok matura. Jeżeli ty jesteś tylko i wyłącznie konsumentem, a nie będziesz czuł się mieszkańcem tego domu, to ty będziesz tylko i wyłącznie do takiego momentu, dopóki twoje potrzeby będą zaspokajane. Zbliża się wiosna, trzeba zrzucić zimowe ubranie. Siostro, masz tam co? A co? No jakieś piergardeum na wiosnę. Albo gino Rosji. O, nie masz? A myślałem, że coś jest. O, to pójdę do innego ogródka, może tam coś znajdę. To jest konsument, to nie jest mieszkaniec. Ja chcę powiedzieć, że ten dom, on karmi, ja z tego biorę, ale jeżeli ja mam postawę i mentalność mieszkańca, to ja o ten dom dbam. Halo? To ja w tym domu jestem na dobre i na złe. Nawet jeżeli by mi zalało, to ja nie będę się z podkasanymi rękawami, ale ja się wezmę do roboty, będę suszył to, aby ten dom doprowadzić do używalności. Czy to jest zrozumiałe? A nie, to ty co, już ci każą tam pójść? Już tam chodzisz? Nie, ja chodzę, bo to jest mój dom duchowy. Bo ja w niego kładę, bo ja mam serce, aby to dawać. Ale ja, jeżeli byłbym konsumentem, to dzisiaj jestem, gdzieś coś mi nie spodoba, albo gdzieś dadzą więcej, pójdę tam. Może będę miał lepszych sponsorów. Zanim jej poznaję, to tam zaspokoję swoje potrzeby. Myśmy przeżyli takie sytuacje, że dopóki apetyt był zaspokojany, bo tam jest mowa, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to był, a jak było mało, to zaczął wędrówki robić ludów. Z miejsca na miejsce, a my o tym nie wiedzieliśmy, bo tam dawali więcej. I wtedy ten dom, z którego korzystał, brał, zohydzał. To nie są mieszkańcy domu Bożego. Biblia mówi, zasadzeni w domu Pańskim wyrastają. Czy to, co o czym mówię, to jest dla was zrozumiałe? Amen. I dlatego, bracie i siostro, jeżeli ty jesteś w tym miejscu, to ty musisz sam sobie odpowiedzieć, czy ty jesteś mieszkańcem tego domu. Czy ty autentycznie dbasz o ten dom. Czy to jest to, co my przeżywamy, czy dobrze, czy źle, to jest również częścią twoją. Czy też tylko przyjdziesz i a potem ha. Halo? Czy jest to zrozumiałe? I wiecie, takich postaw jest masa. I z takimi ludźmi daleko nie dojdziesz. Bo jeżeli ja wiem, że on postawił mnie w tym miejscu, on mnie przyprowadził do tego miejsca, to ja wiem, że to jest mój dom. A więc ja w tym domu jestem, ja w tym domu służę, ja w tym domu poruszam się według tego porządku, który jest w domu. No chyba do swojego domu byś nie pozwolił, żeby ktoś przyszedł świeżo z tego, przyszedł z obórki świńskiej. Och, czekaj, słuchaj, masz tam coś, no na twoim dywanie to wezmę, bo tak mi się to poprzyklejało. Chcielibyście?
Nie.
Byś robił, słuchaj stary, raz, że taki zapach dezodorantu wprowadziłeś, którego ja za bardzo nie używam, to tym bardziej jeszcze plamy zostawisz. Wyjdź tam, weź, zostaw, albo się umyj, albo jeszcze co. Tak byśmy postąpili, a więc jest pewien porządek. Tak samo w Domu Bożym jest porządek. Jeżeli my jesteśmy częścią tego domu, to ty będziesz dbał o ten dom. Ty będziesz przykładał swoich rąk, ty będziesz trudził się, ty będziesz walczył, żeby Boże Królestwo zostało odbudowane, tak jak czytaliśmy w księdze Amosa, aż Pan odbuduje. I to potrzebujemy o tym mówić. A co jeśli ty nie jesteś mieszkańcem domu, tylko konsumentem? To do pewnego momentu będziesz w tym miejscu. Zawsze twój apetyt wzrośnie, a jeżeli jest to konsumpcja tylko i wyłącznie skierowana na materialną rzecz, to powiedzmy, nie dadzą ci masła albo margaryny, pójdę tam, gdzie dadzą margarynę, gdzie dadzą masło albo smalec ze skwarkami. Tam mi dadzą. I tam pójdę. Aż tam się zakończy i będziesz dalej szukał. Czy jesteście ze mną? Wiecie, o czym ja mówię. I dlatego też takie postawy, z takimi postawami my daleko nie dojdziemy. A co wy myślicie, że ludzie, którzy chodzili za Jezusem, to byli wszyscy uczniowie? Było wiele konsumentów. Pan pewnego dnia mówi, szukacie mnie dlaczego? Głodni jesteście, to ciach, zrobię cud, rozmnożę. Tak? Wy tego szukacie. Chcecie rozrywki, zobaczyliście cud. I kiedy Pan zaczął mówić słowo, to oni opuścili, bo to im się w głowie nie mieściło. My mamy inną interpretację Biblii. Albo mamy inne podejście do zasad funkcjonowania Kościoła. I dlatego też, jeśli ty się nie zgodzisz do tego, to mowa moja krótka, pójdę do innego ogródka. Słuchaj, jeśli my mamy taką postawę, to my i tu nie zagrzejemy miejsca i w innym miejscu nie zagrzejemy. Z tym, że to nie można trzymać. Ja wczoraj byłem na konferencji Dziękczyny Gwiazdkowej Niespodzianki i pewna siostra opowiadała, że była sekretarką już nieżyjącego pewnego sługi Bożego. I on rzeczywiście był czas, kiedy Bóg potężnie użył w Polsce i on uczestniczył wtedy w latach 90. w przebudzeniu. I on był przywódcą. Wiecie, osoba, która chce być przywódcą, to ona musi spojrzeć na Jezusa. Jezus, zanim dostał koronę chwały, najpierw miał koronę cierpienia. I my chcemy być w chwale, chcemy mieć pozycję, chcemy mieć uznanie, chcemy tego, ale do tego idzie najpierw korona cierpienia, cierniowa, a ludzie tego nie chcą cierpieć. Dalej, chcą stąpać po złotych ulicach w najnowszym odzieniu i w najnowszych błotnikach. Ale Jezus stąpał, Jezus miał przebite stopy. Zgadza się? On miał również rany na ciele. I to jest droga, którą wybierają tylko ci, którzy rzeczywiście traktują Boga realnie. Że idą i wiedzą, że to jest wkalkulowane w droga za Jezusem. W tym jest skalkulowane też cierpienie, urąganie, plucie i inne rzeczy. Czy Jezusowi tak robili? A co on powiedział? Jak mi to robili, to i wam to będą czynić. I jest delikatne zwiedzenie diabelskie w kościołach, że ja jednak nie chcę tego przechodzić. Ja wolę słuchać tych kazań, które będą bardzo miłe i bardzo delikatne i które będą łechtać ucho. I to jest oznaka końca. I kiedy ludzie nie chcą zewleć siebie grzechu, kiedy nie chcą zerwać z tym grzesznym sposobem, to oni będą szukać takich miejsc, w których będą mówić, to im przyklepią, kiedy to im w jakikolwiek sposób usprawiedliwią. Czy wy rozumiecie, o co mi chodzi? I to jest cena, którą trzeba zapłacić, aby być użytym przez Boga. Jeżeli mówimy o... Ja pamiętam, było takie kiedyś zdarzenie. Znalazłem taki film o prześladowaniu. To chyba było nawet dzień modlitwy o prześladowany Kościół. I my żeśmy puścili tu na sali ten film. Ja pamiętam, jaka była dziwna reakcja. Ja powiedziałem, że to są będą straszliste ceny. I wiecie, że niektórzy wstali i oburzeni byli, że takie się filmy puszcza. I kiedy mówimy, a to co? To jest niebiblijne. Ja wierzę, że Pan mnie przed czymś takim ochroni. Ja wiem, że Biblia mówi, że będą prześladowania. Ale ja wierzę, że Pan mnie obroni. Słuchaj, to zapytasz może w niebie tych z Syrii, tych z Iraku, tych, których mieliśmy 2 lata czy 3 lata do prezentacji tych morderstwa na Koptach. I co? To była Ewangelia, czy nie była Ewangelia? Czy Bóg mi Jezus mówił o tym, że takie rzeczy będą się działy? Gdzieś tam, co niektórzy zasłaniali ten... Słuchajcie, takie rzeczy się dzieją. W Syrii matki wierzące, dzieci uczą, to będzie krótkie. Kiedy przyjdą, pomyśl wtedy, jak zamkniesz oczy, pomyśl wtedy, że już jesteś z Nim. One uczą dzieci na spotkanie z tymi mordercami, którzy przyjdą w imieniu Allaha podrzynać gardła. Ja nie chcę mówić, że to już teraz jest, ale to dzieje się na całym świecie. Także my nie myślmy, że my jesteśmy odizolowaną kolonią, gdzieś wyspą, które to nie dotknie. My musimy o tym mówić. I takie rzeczy się dzieją. I to jest w Egipcie, to jest inny system wychowania. Zobacz, co w Polsce ludzie na co kładą nacisk. A więc tak, trzeba języki. Nie jest nic złego, żeby dziecko języki znało, tak? Rozwijmy w nim wszystkie inne zdolności. plastyczne, muzyczne, jakieś tam śpiewacze, jakieś tam matematyczne, fizyczne, rozwijajmy kółka itp. Załóżmy książeczkę oszczędnościową. Weźmy najlepszą szkołę. Jeżeli coś się źle, to do korki. Wybierz najlepszą szkołę średnią. Skończysz potem, pójdź na studia. Skończ ten kierunek, bo to ci da dużo pieniędzy. Najlepiej pójdź na doktora. To zawsze ludzie chorują. To będziesz mógł mieć prywatną praktykę. Zobacz, jakimi furami jeżdżą lekarze. Do każdy z nich ma dom. I tak samo ty będziesz miał przyszłość. Trzeba będzie, żebyś znalazł dobrego, bogatego męża. Wybudujesz dom z basenem. Samochód zmienisz. I to będzie szczęście. Słuchajcie, to jest normalna rzecz. Ja nie chcę powiedzieć, że to ma nie być. Ale w tym sposobie wychowania nawet nie ma myśli o tym, czy to dziecko, ono będzie w stanie nie oprzeć się pokusom świata. I ono nawet zapłaci, życie złoży dla Ewangelii. W Egipcie Koptowie wychowują inaczej dzieci. To wy, mówi, tak wychowujecie. Jakby się działo, nic się nie działo. My ich wychowujemy w taki sposób, żeby one się nie zaparły wiary w Chrystusa. I dlatego oni się nie zapierają. Idą na śmierć. A ilu by ludzi wyrzekło się? Zamachy i momentalnie popyt na Koran wzrasta. Momentalnie do meczetów latają i klapie. Dlaczego? A jak będę muzułmaninem, to będę miał przyszłość. Ale zapiera się wiary w Chrystusa. Halo? Czy to widzicie? I dlatego my musimy o tym pomyśleć, żeby dzieci, oprócz tych rzeczy, naszych tych pragnień, które chcemy, żeby one miały pragnienie Boga. Że Bóg będzie na pierwszym miejscu, że one pójdą za Bogiem. I nawet jak osiągną taką przyszłość, że będą lekarzami, może będzie premierem, może będzie prezydentem, to on będzie swoim głosem mówić o Chrystusie. A bywa tak, że osiągają karierę i Chrystus, co mi Chrystus? Pewien człowiek, który był na tym terenie, był bardzo biedny. Miał chyba z pięcioro, sześcioro dzieci. To było lata 90. Nie mieli pracy. Gdzieś tam zetknęli się z kościołem, mieszkali w starym domu. W środku był lód na szybach, że ludzie wierzący wozili siatkami jedzenie, ubrania, pomagali co mogli. Węgiel. Lata 90. były ciężkie. Padały firmy. I on się nawrócił. Służyli Bogu. Grali dla Boga. Ewangelizowali. I akurat otwierał się zachód. A ona miała w sobie, miała fach pielęgniarki. No i złożyła aplikację gdzieś tam do ambasady norweskiej i zaakceptowali, że bierzemy cię do Holandii, do Norwegii, abyś trochę się języka nauczyła i będziesz pielęgniarką. Po prostu skok niesamowity. Z biedy kopciuszek. Raptem staje się królewną. Jest wielki socjal w Norwegii, a więc od razu z takiego domku na preriach, jaki był w Polsce, tutaj w tych okolicy, do domu komunalnego. Tyle dzieci, to trzeba dowozić te dzieci. Specjalne w Polsce dopiero teraz plus 500, tam to może nie tyle co 500, tam może było plus 500-600 euro na łebka. A więc raptem przypływ gotówki. Pomoc ze wszystkich, za darmo książki, obiady, pomoc socjalna, opłata za to, za to, za to. Raptem pieniądze się pojawiają, samochód kupuję. Idę do pracy, zarabiam, taka gotówka. Teraz mogę służyć Bogu. Mylisz się. Wiecie, jak wylądowali? Mają dom. Mają prawdopodobnie kilka samochodów. Nie wiem, czy nawet ziemi nie mają. Bóg? Boga nie ma. Boga nie ma. Bóg? Jaki Bóg? To co? Kilka lat minęło i już Boga nie ma? Powiedz mi, do czego bogactwo doprowadziło? Czy to widzisz? A więc, jeżeli nie wychowasz dziecka tu, nawet w tym, co ma, że w tym właściwym respektowaniu zasad Bożych, Słowa Bożego, miłości do Boga, mówiąc o tym, że mamona nie jest źródłem, nie jest głównym celem, to ma służyć, abyś służył Bogu, to powiem ci, świat wchłonie tak jak i żyje w świecie. To jest tragiczne. Powiem wam, to jest tragiczne. To jest tragiczne. Ja nie mówię czegoś wyssanego, tylko mówię o prawdziwej historii, która miała miejsce. Ja znałem tego człowieka i jego rodzinę. Od tamtego czasu, jak wyjechali do Norwegii, to już może minęło ze 20, ponad 20 lat. Ja już ich nie widziałem. Ale taką do mnie doszło świadectwo. To jest tragiczne. Wszystko teraz ma, czego ty nawet nie masz. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. To jest tragiczne. To, co mówię, to jest tragiczne. I dlatego nasza odpowiedzialność jest wzbudzić przywództwo w następnym pokoleniu. I o tym trzeba myśleć, na to patrzeć, żeby nie wyszło, że my wymrzemy i nie ma kogo stworzyć służby i podwoje kościoła należy zamknąć. Halo? Czy rozumiecie? Chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Chcemy być prowadzeni przez Ducha Świętego. I zabiegamy o to, ale czy my w ogóle rozumiemy, czym jest prowadzenie przez Ducha Świętego? My wielokrotnie śpiewam, napełnij mnie, Panie. Ale do czego ma to być napełnienie? Zasada jest jedna, że wszelka ingerencja Ducha Świętego miała na celu, aby poganie, aby ludzie Boży zanieśli Ewangelię ginącemu światu. Halo? Zgadza się? Mamy mnóstwo tego przykładów. Dlatego, że zadaniem Ducha Świętego jest uczynić z Kościoła Kościół misyjny i ty i ja powinniśmy podjąć to zadanie. Zobaczcie, ludzie, którzy byli wyczuleni na poruszenie się Ducha, na prowadzenie Ducha, oni byli użyci. Nie dlatego, że on miał na imię Paweł, nie dlatego, że on miał na imię Piotr, nie dlatego, że on miał na imię Filip. Teraz ludzie, no jak się urodził, damy mu imię, powiedzmy Paweł. A dlaczego dajesz Paweł? No bo jak był Paweł, to i on taki będzie. Nie zawsze tak jest. A jeżeli byś nadał imię Adolf, to chcesz być jak ten, który nosił imię Adolf? Nie, to nie będzie ten Niemiec, tylko będzie Dyzma. Wiecie, to, że weźmiesz coś bez włożenia trudu, to nic się nie stanie. Bóg może zmienić imię, żeby pokazać, że to ja wykułem w twoim życiu. I teraz ci, którzy tylko dobrowolnie poddali się Jego władzy, kiedy mieli możliwość okazywania posłuszeństwa Jego kierownictwu, Jego wskazówkom, oni dokonywali chwalebnych rzeczy. I teraz zobaczmy kilka takich postaci. Filip. Bóg do niego mówi: Filipie, wstań i idź na drogę pustynną. Słuchaj, facet nie tak dawno uczestniczył w największym wtedy przebudzeniu w Samarii. Demony z pieskiem szły. Ja niedawno oglądałem nabożeństwo takiego Bożego sługi T.B. Joshua, kiedy przyszło namaszczenie, to zaczęły, tak się demony manifestować, ludzie zaczęli wymiotować. Zaplute, w cudzysłowie, z wymiocinami, tylko ci wierzący, taki porządkowie, noszą, telepią się. Wszyscy leżą na nabożeństwie. Teraz w niektórych zborach to by powiedzieli, jest, po nabożeństwie można to robić. Jest 6 dni, wtedy pracuj, jak do Jezusa. Nie, oni wtedy zaczęli ludzi uwalniać. Demony spiszczą, krzyczą, turlają się ludzie. Oni tylko wynoszą i gromią i po kolei wychodzisz. I wiecie, tam zapach jakimś, ta kamera zbliża, a to ze środka takie wydzieliny idą. Bóg uwalnia z demonów. I oni powiedzą, słuchaj, to teraz zrobimy przerwę śniadaniową i po przerwie będziesz dalej dawał. Nie, wtedy przyszło namaszczenie, wtedy to trzeba było robić. A więc zauważcie, Filip był na tyle poddany Bogu, że to obecność na tym wielkim przebudzeniu, kiedy on widział wielkie cuda, zobaczcie, co się działo w Samarii. Ludzie krzyczeli, nawracali się, demony, uzdrowienie potężne. I raptem Duch Święty mówi, w zasadzie to trzeba coś mu dać większego. Awans to awans. To dzięki to weźmy większe przebudzenie. A Bóg mówi, wstań, idź na drogę pomocną. No kto by pomyślał, co można złowić, jaką rybę może złowić duszy na pustyni. Ale on był posłuszny i poszedł. I z tego posłuszeństwa do dziś dnia Etiopia zna Ewangelię. Czy to widzicie? Zobaczmy drugi przypadek. Apostoł Piotr. Czy wy myślicie, że taki Piotr był taki luz? To był typowy Żyd. To był człowiek, który przestrzegał zasad, którzy się za bardzo nie mieszali z ludźmi tego świata. A nie daj Boże, żeby wejść i jeszcze coś tam zjeść. Do niego mówi Duch Święty, Szymonie, Piotrze, jedź do domu Korneliusza. Czyż to był poganin? Co w jego głowie się musiało stać? To musiało być złamane coś. Słuchaj, Bóg wielokrotnie, są takie świadectwa, że mówi do ludzi, pójdź do domu publicznego. I on idzie. Nie jako klient, ale idzie, żeby tam ratować. I teraz przechodziłby jakiś brat, siostra. Wiecie, dlatego to musisz być poddany Bogu. I Piotr był poddany Bogu, że poszedł. To mu się w głowie nie mieściło wcześniej. Poszedł i on potem mu zarzuty stawiał. Gdzieś ty poszedł? Poszedł Marek na jarmarek.
Jak to śpiewali kiedyś w czasie PRL.
Ale poszedł. Po coś tam poszedł. I on mówi, to Duch Boży. Kiedy głosiłem, Duch Boży zstąpił, jak i na nas na początku. I wszyscy zaczęli wielbić Boga. A, to chwała Bogu. On musiał złamać uprzedzenia rasistowskie. Rozumiemy to? I tak możemy mówić o wielu sprawach. A więc Duch Boży chce pociągnąć Kościół do, żeby misję prowadzić. Nie dlatego, żebyś miał dobrze, żeby miał jeszcze lepiej. Upchnę. Kasze się dają? Dawaj kaszę. Jak będzie? Co tam jeszcze dają? Jaglano. Dawaj jaglano na najwyższe półki. Już się wypycha. O, o, pojawiają się już mole. Ale coś masz jeszcze? Mleko. O, to mleko, to upach, upach. Co masz jeszcze? Jeżeli ty byś tylko tak gromadził, to Biblia mówi, mur zje. I inne robaki. Ale jeżeli ty gromadzisz, żeby dawać, to będzie płynęło. To będzie nachodziło i będą ludzie przychodzić, żeby głosić im Ewangelię. To jest takie działanie, do którego my powinniśmy mieć. Taka postawa. Jeżeli mówimy, że chcemy być napełnionym Duchem Świętym, to co to oznacza być napełniony Duchem Świętym? Przede wszystkim ja się dobrowolnie Jemu poddaję. Ja się poddaję Jego władzy. Że On chce, Panie, ja się poddaję. To można tak mówić, że się poddaję. Ale poddasz się, że będziesz całą noc się modlił. Poddasz się, że pojedziesz tam. Ale jest film dzisiaj. Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek ważniejszy, czy pójście służenie Bogu. I to my musimy decyzję podejmować. I teraz mówimy, że napełnienie Duchem Świętym to jest to dobrowolne poddanie się Jego. I że to oznacza, że od tej chwili ja jestem rządzony, ja jestem kontrolowany przez Ducha Świętego. I ja powiem pewne zdarzenie, które miało miejsce w moim życiu przed wieloma latami. Na początku mojego jakby nawrócenia. I ja pamiętam, wtedy miałem sporo czasu, żeby się modlić. I modlili się dużo na językach. I miał takie odczucie, że jak niewidzialna siła, ja teraz mogę z perspektywy czasu powiedzieć tobie, Pan, jakby mnie podniosła z domu. Ja sobie chodziłem tak, modliłem się, a ona mnie tak jakby wypycha. To tak jak chcesz kogoś wypchnąć z domu. I wypycha mnie z domu. No to chcę wracać. Nie, tak jakby ktoś stoi z tyłu i nie pozwala mi wejść do domu. To zrozumiałem, że Pan chce, żebym poszedł. Dobra, schodzę. I tak jakby mnie ktoś trzymał i popychał mnie na tych schodach. Chcę wejść, nie dam rady na klatkę. I teraz, dobrze, Pan, gdzie ty chcesz? Chcę iść w prawo, a to tak jakby to nie daje. I tak w kierunku milicji i chcę iść, nie mogę. Tak mnie prowadził. I doprowadził mnie tutaj do parku. I w parku za kinem jest tak zwany młody gaik. I tam jest takie rondo i tam w środku zawsze był klomb z kwiatami. Ja chciałem dalej iść, a to takie nie pozwala. Tylko to, co mogłem robić, chodzić wokoło i się modlić. Ewentualnie zmienić kierunek, ale dalej nie mogłem pójść, bo tak jakby ktoś trzymał. I modlę się już jakiś długi czas. Modlę się i nie mogę się ruszyć. I w pewnym momencie zauważyłem tak kątem, że ktoś biegnie. Biegnie tak bardzo szybko. I tak przechodzi tak na osi i odwraca się. Ona nie przyjdzie i dalej leci. A ja, tak jak głos ze mnie się wyrwał, ja nie czekam na nią. A jego tak zatrzymało. A na kogo? I na Jezusa. I on od razu do mnie przychodzi, oczy takie. Wiecie, to było w ciągu dnia. I ja mu zacząłem Ewangelię zwiastować. A jeszcze wychodząc, odczułem, że muszę wziąć z sobą Nowy Testament pod nitkę. I zacząłem jemu głosić Ewangelię. I on słuchał tego wszystkiego. I potem prowadziłem go do prawdy. On oddał życie Jezusowi. I pytam się, gdzie ty szedłeś? Ja nie wiem. Dlaczego ty szedłeś? Nie wiem. I zrozumiałem, bo on powiedział o swojej sytuacji, że on był bliski popełnienia samobójstwa. Już nie będę nawet wchodził w co tam się wydarzyło. Ale jeżeli nawet dzisiaj byś poszedł, to teraz to tam masz to boisko. Dawniej były tam jakieś drzewa. Były. To byś doszedł do parkanu Bimizu i liceum. Gdzie on by tam szedł? To Bóg go tam sprowadził. A mnie wcześniej wypchnął, żebym ja, nie wiem dlaczego, jemu głosił Ewangelię. Bo być może on wołał do Boga i Bóg wysłał. A więc jeżeli my chcemy być poddani, być napełnieni Duchem Świętym, to oznacza, że ty musisz poddać się Jemu, że będziesz kontrolowany przez Niego. Halo? Rozumiecie? Dalej. Być napełnionym Duchem Świętym, czyli być kontrolowany przez Niego, kontrolowany przez Niego, pod kontrolowanym, kontrola. Kontrolowany. Wiecie, jak było we wcześniejszych przebudzeniowych miejscach? To nie to, że teraz to do wieczerzy to powstanie, to nie to siedzi. Tak nie było w tych pierwszych przebudzeniowych wspólnotach. Była uczta, był obiad i pastor czy pastorzy, czy liderzy podchodzili i wcześniej z nimi mówi, jak twoje życie wygląda? Co ty robisz? To robisz? Bo nie weźmiesz wieczerzy. Następna idzie. Ale można go zranić. On się nie patyczkowali z tym. A chcesz usłyszeć, że tak było? Na stronie parafii jednej protestanckiej w Lublinie jest relacja z konferencji, która miała miejsce na Kulu. I tam wykładał jeden z profesorów, baptysta. I on o tym właśnie mówi. Konkretnie. Nie dopuszczali do wieczerzy. Co wy na to? Co wy na to? Widzicie? I nikt z nich nie był obrażony, tylko jemu to dawało do myślenia, że ja muszę pokutować, bo idę do piekła. Kontrolowanym przez Boga to oznacza, że mój intelekt, że moje uczucia, moja wola, moje ciało musi być oddane do Jego dyspozycji. Słuchajcie, wczoraj była bardzo ciekawa historia. Bo te zbory, które zjechały i były uczestnikami tej konferencji dziękczynnej, i przyjechał zbór z Suwałk. I była jedna z Ukrainy. Taka radosna. I ona świadectwo składa. I mówię, ja chodzę na treningi. I ja słucham tego. Kickboxing i Krav Maga. I jak trenera nie ma, to ja go zastępuję, ja prowadzę. I tak patrzę na to, ale to taka, mówię, jak ze stali. Ale ta dziewczyna, ona nawet to używa dla chwały Bożej. I opowiadała, jak z paczkami poszło, jak się drzwi otworzyły dla Ewangelii. I do niej potem mówi, ty zróbmy to dla dzieci coś. I ci wszyscy ci trenerzy i ci ludzie, którzy w tej sekcji są tych walk obronnych. I ona z pełną pasją zaczęła mówić o Bogu, o Jezusie. Mówi, wszyscy słyszą, a to ta Ukrainka, co ćwiczy. Oj, słyszeliśmy, że wy dużo rzeczy czynicie i robicie. I ona, nawet będąc w tym, ona służy Bogu, żeby o Jezusie usłyszeli. Ona tego nie bierze pod koniec. Ona również i to używa dla chwały Boga. A więc wszystko chcę oddać mojemu Bogu. A więc muszą być pod Jego kontrolę wszystkie moje naturalne talenty. Słuchaj, jeżeli ty masz taką postawę, że jak dorośli, bo kiedyś tak, o jak teraz to go nie zmuszaj, żeby chodził do kościoła, czy tam służył, będzie miał 18 lat, to wtedy sobie będzie, wtedy to będzie śmiało i czztachał i pił i za bardzo go nie będzie kościół pociągał, jeżeli ty go w młodości nie weźmiesz ku Bogu. Halo? Czy rozumiecie mnie? Dlatego ty od dzieciństwa napełniaj słowem, od dzieciństwa módl się, wskazuj Boga, bo świat ma tyle uciech, tyle, zobacz co się dzieje, zobaczcie jak jest, ile jest możliwości spędzenia wolnego czasu, w czym? Chyba że chcesz w niedzielę, jak ojciec chodził, jak babka chodziła, jak dziad chodził, pójdziesz, odsiedzisz, znaczy tutaj odsiedzisz i pójdziesz. A czym to się różni od zwykłej religii? To jest Bóg? To nie jest taki ten kierunek. Jak mówimy, że chcę być napełniony Duchem Świętym, to ja całkowicie się oddaję Jemu. Pewien Boży sługa, taki Tozer, to jest fundament takiej nauki bardzo radykalny, ale to jest prawda, to co on napisał, że każdy, kto ma zmysły wyćwiczone w odróżnianiu dobra od zła, będzie się smucił, widząc, jak wielu gorliwych ludzi szuka napełnienia Duchem Świętym. Posłuchajcie. Żyjąc jednocześnie w stanie beztroski moralnej i pospolitego grzechu. Jeśli ktoś ma zostać napełnionym Duchem, musi osądzić każdą ukrytą nieprawość w swoim życiu. Musi usunąć ze swego serca wszystko, co nie pozostaje w zgodzie z boskim charakterem objawionym w Piśmie Świętym. Nie można tolerować zła, nie można uśmiechem pokrywać tego, czego Bóg nienawidzi. Nic dodać, nic ująć. Pójdźmy do innego eksperta. A ty co sądzisz? Widzicie? Kilka dni temu ja się modliłem w nocy. I Duch Święty przyszedł i powiedział słowo. Kiedy wołam o służbę, wołam o co jest, Panie, rzeczy, które trzeba zmieniać. Duch Święty powiedział krótko, byle jakość. Co to jest byle jakość? Co to jest byle jakość? Co to jest byle jakość? I czy ja daję Bogu to, co jest byle jakie, czy też daję Bogu to, co najlepsze? Rozumiecie? I dlatego też ja zrozumiałem, dlaczego Bóg do mnie to powiedział. I wierzę, że Bóg do każdego z nas chce mówić, czy ty byle jakoś nie służysz mi. Pan mówi, że człowiek, który jest przeklęty, to ten, który nienależycie spełnia dzieło Boże, służbę Bożą. I ta służba Boża jest na różnym etapie, na różnym miejscu. Wiecie, ja wiem, że to są mocne rzeczy, które ja mówię, ale drodzy, powiedzcie mi, czy standard Boga, standard Słowa Bożego ma się zniżyć do nas, czy my się mamy poddać temu? Co? To, wiecie, możesz mieć taką postawę, ja się z tym nie zgadzam. To jest, ja będę to szanował. Przyjdziesz i powiesz. I wtedy jest to okej. Okay. Ale gorzej jest, kiedy ty to wiesz i ty w środku, ty się temu buntujesz i nie mówiąc o tym, uśmiechasz się. I przeciwko głoszącemu, co on mi tu będzie mówił, co nowego. Jeżeli nie dajesz sobie rady, po prostu wiesz, że tak jest, bo umysł się poucza, ale w duchu ty nie jesteś w stanie tego zaakceptować, to ty musisz przyjść do Boga. Panie, pomóż mi. Boże, pomóż mi, bo ja nie jestem w stanie się zmienić. Rozrywaj serce. Przejdź do liderów, módlcie się razem ze mną. I my staniemy wraz z Tobą, Bóg przyjdzie i Ci pomoże. Dlatego, że ta moc Boża, ona się objawia w tej słabości. Ale jeżeli Ty myślisz, że Ty będziesz dalej grzeszył, bo w tym miejscu mówią, że to grzech, ale w tamtym miejscu można. Siostro!
Albo bracie! Ile mogę wypalić dziennie?
Albo ile procentowego mogę dziennie wypić, aby nie zgrzeszyć? Ja pamiętam, że ja wychowany z takiej kultury, chyba jak większość z was, można pić, aby nie upaść. Kto to pamięta? Ja pamiętam tego człowieka, czy księdza, który tak mówił. Bo on sam miał z tym problem. I dlatego też my z tej pozycji grzechu, my możemy usprawiedliwiać grzech, albo że tak powinno być. Ale kiedy my się spojrzymy na Słowo, to co mówi Słowo Boże? I dlatego to jest wykładnik. I ja wiem, że kiedy my do Słowa będziemy się naginać, to On nam pomoże, bo on, moja słabość, to On w tej słabości przyjdzie, jeżeli ja Mu to oddam, On mi pomoże i da zwycięstwo. Na tym polega Ewangelia. I posłuchajcie, wielu ludzi upadło. To, co powiedziałem na początku. O życiu człowieka nie decyduje ten jeden upadek, ale o wielkości człowieka mówi, jak ty z tego upadku, co zrobiłeś, jaką lekcję wyciągnęłeś i jak z tego wyszedłeś. I to jest zwycięstwo, to jest wartość i to się składa na ogólną opinię człowieka. I kiedy patrzę na tych wielkich mężów bożych biblijnych, to wszyscy upadli. Nie ma ani jednego. Piotr popełnił 3 straszne grzechy. 3 straszne grzechy. W jednej, dosłownie w ciągu jednej nocy. Ja go nie znam. Z nim nic nie miałem do czynienia. Odejdźcie od... Nie, absolutnie. I co? Kiedy kur zapiał, jaka była reakcja Piotra? Pan się na niego spojrzał. On płakał. Słuchaj, to nawet nie chodzi o to, że ty będziesz płakał. Bo Judasz też płakał. Nawet pieniądze zwrócił, ale potem się poszedł, powiesił. Bo tam nie było prawdziwego żalu za grzechy. Ale jeżeli ty grzeszysz, to grzech sprowadza ciebie z drogi przeznaczenia. Czy mnie rozumiecie? Z drogi przeznaczenia. Że ty nie możesz dojść do celu, czy też wypełnić planu, który Bóg ma dla ciebie. I że i ty będziesz dalej płynął tym kierunkiem. Ale żebyś ty ponownie przyszedł do tej, na tą drogę przeznaczenia, w przypadku Piotra, co było potrzebne? Co on musiał zrobić? On na pewno pokutował, czy nie? Jak myślicie? Znał ten psalm, grzech mój wyznałem Tobie, winy mej nie ukryłem? Znał ten psalm, czy nie? Na pewno się modlił, czy nie? Bo ty, jeżeli ty modlisz się, pokutujesz, Chrystus ciebie szuka. I Jezus przyszedł do niego nad jezioro. I pyta się go, 3 razy zgrzeszył? I Pan 3 razy złamał to przekleństwo. Czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz? A więc nawet jeżeli upadłeś, i dlatego drodzy, żebyście dokładnie widzieli, i to jest zasada Bożych społeczności, tej, no akurat jesteśmy w tym, jeśli ty możesz narobić największe, w cudzysłowie, bardachy, ale jeżeli ty będziesz pokutował, my będziemy z tobą. Jeszcze raz podkreślę, jeśli upadłeś, jeśli zgrzeszyłeś, ale jeżeli ty będziesz prawdziwie pokutował, my będziemy z tobą, ażeby ci pomóc. Ale jeżeli ty uważasz, że tak można żyć i dalej iść, to mowa nasza krótka. Idź do innego ogródka. Dlaczego? Bo grzech wprowadza grzech. I to jest Boża społeczność, to jest święta społeczność. I my mamy obowiązek dbać o tą czystość. A czy jest możliwość, że ktoś nawet jak... Patrzcie, Miriam zgrzeszyła, obóz Izraela poczekał na nią 7 dni i ją wprowadzili. Jaka hańba, bo szybko poszło. 3 miliony wszyscy widzieli, że tak się stało z Miriam. Ona nie mogła tego nawet ukryć. Nawet jeżeli by... Dlatego, że to gniło. I ona przeżyła i pokutowała. I wróciła. Mojżesz się modlił za nią. I wróciła. Służyła Bogu? I służyła. Dlatego zobaczmy, jaka jest Ewangelia Boża. I to jest, to musi być naszym kierunkiem. Dlatego my mamy kochać ludzi, my kochamy ludzi, miłujemy ludzi, lecz my nie akceptujemy tych postaw i zachowań, które nie są biblijne. Bo Bóg kocha ludzi, ale też mówi, że to jest złe, że ja się z tym nie zgadzam. I dlatego Pan mówi, pokutuj, pokutuj. I przyjdzie do twojego życia zmiana przełom. Niekiedy trzeba znieść hańbę, wypić ten kielich czarę goryczy. Ale wieczorem bywa płacz, ale rankiem bywa wesele, radość. Tak jest Bóg. Tak jest Bóg. I dlatego dzięki Bogu, że my takiego Pana poznaliśmy i że On dał nam się taki poznać. I dlatego też chcemy dalej budować to na wzorcach Bożych i wierzymy, że z tym jest Bóg. I wtedy Bóg będzie zawsze nam pomagał, będzie nas, oby Bóg dał nam siłę, abyśmy nie zboczyli, nie zeszli z tej ścieżki, bo nie ma gdzie schodzić. Słowo Boże mówi, kto czysty, niech się dalej oczyszcza. Kto brudny, jedź się, bruć, ale już naprawdę nas nie bruć. To my zachowamy pewną odległość od Ciebie, bo Ty nas wybrudzisz. Jeżeli chcesz brudzić się, to idź się bruć i szybko znajdziesz kompanów, ale my, ja i mój dom, ja będę służył Bogu.
Amen.
I ja nie odejdę od Niego i chcę iść tak dalej. Daj Boże, dopomóż, abym ja, aby moja żona, aby ten Kościół służył Tobie. Panie, dopomóż, abyśmy nie zeszli z tej ścieżki świętości, ścieżki życia, ścieżki, którą Ty nas powołałeś, Ojcze. Nie patrząc na to, co my widzimy i słyszymy, ale chcemy się trzymać Ciebie, Panie. Tak jak płynąć przez wielką mgłę i mamy tylko kompas, i który prowadzi w kierunku. Boże, dlatego Ty nas prowadź tym swoim Duchem Świętym. Nawet jeżeli nie widzimy tego celu, ale wiemy, że On jest. Nie daj nam zejść, nie daj nam zejść zniechęcony, ale zachęć nas, podnieś, Panie, w imieniu Jezusa. Niech Boże serca będą ożywione. Ci, którzy kochają Twoje Słowo, niech będą ożywieni. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, niech będą nasyceni. Ty, którzy wołają, wysłuchaj i odpowiedz, Panie. Ci, którzy płaczą, Ojcze, te łzy zbierz do swego bukłaka. Ci, którzy chcą nadziei, wzbudź to nadzieję. Ci, którzy stracili wiarę, Boże, na nowo odbuduj to wiarę. Modlę się, Ojcze, o to wielkim, potężnym imieniu Jezusa. I nie daj, żebyśmy chodzili w tej błogiej, beztroskiej świadomości, że jakoś będzie, ale daj nam czujność, daj nam trzeźwość, abyśmy, Ojcze, szybko odgadywali Twoje kierownictwo, ale też i działanie złego, abyśmy temu dali stanowczy odpór. W imieniu Jezusa chcę błogosławić Twój naród, błogosławić Twój Kościół, błogosławić dzieci Boże w imieniu Ojca, w imieniu Syna i w imieniu Ducha Świętego. Amen.